Na sam początku chciałbym wspomnieć na temat historycznej góry Synaj, dlatego że to wiąże się z nadaniem prawa mojżeszowego i to jest bardzo ważne miejsce w historii Starego Testamentu, jak i dla nas też o tym należy przypominać. Ona znajduje się w części południowej wyspu Synaj i to jest miejsce wyjątkowe, wyjątkowe nie tylko dla narodu izraelskiego, ale także dla nas jako chrześcijan, nie tylko dla Żydów, ale też i dla nas. To jest też związane z 10 przykazaniami. To jest bezludna, sucha pustynia, która wciąż przechowuje bardzo wiele dowodów realności tych wydarzeń tamtych starych czasów i corocznie tam jest bardzo dużo pielgrzymów z całego świata, chociaż to nie jest na 100% pewne, że to tam ta Góra Synaj była i było to miejsce, mimo to tam ludzie się spotykają i wspominają te czasy. Dziś to jest to lokalizacja pewnego sanktuarium. To jest kultura narodu żydowskiego, która zachowała wiarygodne informacje i dlatego to na pustyni, gdzie Mojżesz rozmawiał z Bogiem, zaczęto ją utożsamiać z Har Karch, górą na pustyni Negev. Odkryto tu artefakty, co pozwala przypuszczać właśnie tutaj, że znajduje się ta góra Synaj. I w II wieku przed naszą erą część Synaju zamieszkali pustelnicy wyznający chrześcijaństwo. Nawet wtedy nie mieli dokładnych o tym miejscu jakby... Nie mieli dokładnej tej decyzji, że tutaj jest to naprawdę to miejsce i że te wydarzenia miały to tutaj w tym miejscu akurat, gdzie teraz znajduje się tam też klasztor tej części biblijnej i tutaj chrześcijanie zaczęli czcić to miejsce, uważając, że to jest miejsce prawdziwe. Za pierwszych pielgrzymów do tych świętych miejsc można uznać bizantyjską cesarzową Helenę. Odwiedziła ona górę, aby spojrzeć na krzak, który według biblijnej przypowieści zapalił się za proroka Mojżesza, kiedy to Bóg jemu się objawił. Po podróży cesarzowa Helena wydała rozkaz wybudowania tam małej kapliczki na świętym miejscu. Po pewnym czasie kapliczka zmieniła się za sprawą cesarza Justyniana w duży, piękny klasztor. Klasztor został nazwany na cześć tej świętej Katarzyny. Była ona męczennicą chrześcijańską. Współcześni podróżnicy jadąc tutaj mogą osobiście zobaczyć najstarszy klasztor na ziemi, ale do samego klasztoru można dostać się tylko wczesnym rankiem, resztę czasu poświęcają mnisi modląc się. Niekończące się sznury pielgrzymów wspinają się na sam szczyt Synaju, pokonując 3750 stopni. Każdy krok został wyrzeźbiony rękami starożytnych mnichów, ale dla tych, którzy nie chcą pokonywać tej trudnej tułaczki, tej trasy, jest inna trasa, na którą z boku można wjechać na szczyt góry na wielbłądzie. Istnieje legenda, że to miejsce odwiedził znany prorok Mahomet i został dobrze przyjęty przez chrześcijańskich mnichów, którzy mieszkali wówczas u podnóża Synaju i każdego roku podróżnicy z całego świata pokonują tę trudną ścieżkę, wędrówkę na górę Mojżesza. Tam też znajduje się studnia Mojżesza, to kolejne święte miejsce jest chronione i czczone, bo jest to aktywny i zaopatruje, ta studnia jest aktywna i zaopatruje wodę wszystkich mieszkańców klasztoru. Ostatnim punktem, do którego przywożeni są turyści, jest miasto Dachab, którego nazwę tłumaczy się jako złoty. To wyjątkowe miejsce, w którym można zobaczyć starożytne świątynie, wędrować starymi uliczkami i zajrzeć do sklepu z pamiątkami. To na tyle historii na ten temat, a teraz przejdziemy do Słowa Bożego, gdzie też mówi się o nim, o tej górze Syna. I to przeczytamy na samym początku i będziemy rozważać z listu apostoła Pawła do Galacjan z 4 rozdziału od 21 wiersza po 31 przeczytam i zastanowimy się nad tymi ważnymi prawdami dla nas jako też chrześcijan, ludzi dzisiaj wierzących w Jezusa Chrystusa jako Pana naszego Boga i Zbawiciela. Powiedzcie mi, wy, którzy chcecie być pod zakonem, czy nie słyszeliście, co zakon mówi? Napisane jest bowiem, że Abraham miał dwóch synów, jednego z niewolnicy, a drugiego z wolny. Lecz ten, który był z niewolnicy, według ciała się urodził, ten zaś, który był z wolnej, na podstawie obietnicy. A to jest powiedziane obrazowo, oznaczają one dwa przymierza, jedno z góry Synaj, które rodzi w niewolę, jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Jest bowiem napisano, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości i wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Wy zaś, bracia, podobnie jak Izak, dziećmi obietnicy jesteście. Lecz jak on dziś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna jej, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy z synem wolnym. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolni. Także tutaj apostoł Paweł, jak widzimy, mówi o tej zależności zakonu, a też chrześcijaństwa jako tego odrodzonego, tych ludzi, którzy odrodzili się i poznali Boże prawdy, skorzystali z daru Bożej łaski. Chciałbym wrócić teraz do Starego Testamentu, dlatego że to odnosi się też, jak wiemy, do Abrahama i do też Saraj i jego żony. I przeczytajmy teraz z pierwszej Księgi Mojżeszowej, 16 rozdziału, od 1 wiersza po 16. Tutaj mówi się o tym, tych dziejach Abrahama i jego żony. 16 rozdział od 1 wiersza czytamy. A Saraj, żona Abrahama, nie urodziła mu dzieci, lecz miała niewolnicę egipcjankę imieniem Hagar. Rzekła więc Saraj do Abrama. Oto Pan odmówił mi potomstwa. Obcuj proszę z niewolnicą moją, może z niej będę miała dzieci. I usłuchał Abram rady Saraj. Wzięła więc Saraj, żona Abrama, niewolnicę swą Hagar, egipcjankę. Było to po 10 latach pobytu Abrama w ziemi kananejskiej i dała ją za żonę mężowi swemu Abramowi. A on obcował z Hagar i poczęła, lecz gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła pogardzać panią swoją. Wtedy rzekła Saraj do Abrama: krzywdy mojej tyś winien, ja sama dałam niewolnicę moją tobie za żonę, a ona, gdy spostrzegła, że poczęła, zaczęła mną pogardzać. Niech pan będzie sędzią między mną a tobą. Na to rzekł Abram do Saraj: oto niewolnica twoja jest w ręku twoim, zrób z nią, co ci się podoba. A gdy ją Saraj chciała pokorzyć, uciekła od niej. Znalazł ją anioł pański przy źródle wód na pustyni, przy źródle na drodze do Szur. I rzekł Hagar: niewolnico Saraj, skąd przychodzisz i dokąd idziesz? A ona odpowiedziała: uciekła przed panią moją Saraj. Na to rzekł do niej anioł pański: wróć do swojej pani, oddaj się pod jej władzę. Rzekł jeszcze do niej anioł pański: rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie go można policzyć. Nadto rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael, bo pan usłyszał o niedoli twojej. Będzie to człowiek dziki, ręka jego będzie przeciwko wszystkim, a ręka wszystkich przeciwko niemu. I będzie nastawał na wszystkich pobratyńców swoich. I nazwała pana, który mówił do niej: tyś Bóg, który mnie widzi, bo widziała, wszak oglądałam tego, który mnie widzi. Dlatego nazwano tę studnię studnią żyjącego, który mnie widzi, jest ona między Kadesz a Beret. Potem Hagar urodziła Abramowi syna, Abram zaś nadał synowi swemu, którego urodziła Hagar, imię Ismael, a Abram miał 86 lat, gdy Hagar urodziła mu Ismaela. Także tutaj widzimy taką sytuację, że Sara nie mogła, jak wie, Sara tutaj jeszcze w tym wypadku nie mogła mieć dzieci, żona Abrahama, Abrama też i tutaj widzimy, że poprosiła, aby wziąć sobie Abram i niewolnicę Hagar za żonę. I tutaj też wiemy, że ona od razu jakby zaszła w ciążę i później urodziła dziecko, czyli Ismaela. Ale widzimy, jaka sytuacja ją spotkała, że Sara, że ta Hagar, niewolnica, zaczęła ją wyśmiewać, drwić po prostu ze swojej pani. To jest przykre, ale widzimy, że niewolnica też nadużywa swoich praw i czyni przykrość dla swojej pani, więc widzimy, że stało się tak, że Saraj wypędziła swoją niewolnicę, bo ona po prostu jej się uprzykrzała i tutaj spotkał ją anioł, jak widzimy, na pustyni i też ją, jak widzimy, podtrzymał na duchu i powiedział jej bardzo ważne tutaj słowa, że rozmnożę bardzo potomstwo twoje, tak iż z powodu mnogości nie będzie można go policzyć. Na to rzekł do niej anioł pański: oto poczęłaś i urodzisz syna i nazwiesz go Ismael. Także to od Boga pochodzi to nawet imię Ismael i to widzimy, że mimo, że to decyzja była Sara i Abrama, ale widzimy, że w tym jest też palec Boży, dlatego że nic się nie dzieje tutaj na ziemi bez woli Bożej i tutaj też widzimy, że Hagar otrzymuje od Boga takie posłanie i też tak jakby to błogosławieństwo, że ten syn będzie ważny w życiu tutaj nie tylko jej, ale dalszego narodu, który będzie pochodził od niego, że Bóg będzie mu błogosławił. I powiedział też anioł, żeby wróciła z powrotem do swojej pani i była jej uległa. Co też dalej, jak wiemy, się stało. Także tutaj apostoł Paweł widzimy, jak czytaliśmy w liście do Galacjan, przypomina o tych dawnych czasach, jak to się działo i to, że to wszystko działo się na Bożych spraw, które później się wypełniły, jak wiemy, w Jezusie Chrystusie. Teraz jeszcze przeczytajmy dalej, bo idziemy tutaj torem Księgi Mojżeszowej, pierwszej Księgi Mojżeszowej i przeczytajmy dalej 17 rozdział od 15 wiersza po 22. Tutaj dalsze losy tej rodziny Abrahama i tutaj już mówi się o tym, że od 15 wiersza czytamy, że już tutaj nie jest Abram, tylko Abraham, nowe imię, które Bóg mu nadał. Potem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swojej żony, nie będziesz już nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara. Będę jej błogosławił i dam ci z niej syna. Będę jej błogosławił i stanie się matką narodu, od niej pochodzić będą królowie narodu. Także widzimy tutaj, jak ważną rolę odgrywał zarówno Abraham, jak w tym wypadku i Sara, i dla narodu izraelskiego, narodu wybranego, a później, jak my wiemy, też to dotyczy i nas, to Boże błogosławieństwo. I Bóg mówi, że ona będzie tutaj matką, stanie się matką narodów. Tak samo jak Abraham, też Bóg jemu obiecał, że będzie ojcem wiary wszystkich narodów, tak samo i Sara stała się matką wszystkich narodów. To jest wielkie Boże błogosławieństwo. Wtedy Abraham padł na oblicze swoje i roześmiał się, bo pomyślał w sercu swoim, czy stuletniemu może się urodzić dziecko i czy Sara, 90-letnia, może rodzić. I rzekł Abraham do Boga: oby tylko Ismael pozostał przy życiu przed Twoim obliczem. Na to rzekł Bóg: nie, ale żona Twoja, Sara, urodzi Ci syna i nazwiesz go imieniem Izaak, a ja ustanowię przymierze moje z nim jako przymierze wieczne dla jego potomstwa po nim. Co do Ismaela, wysłuchałem Cię, oto pobłogosławię mu i rozplenię go i rozmnożę go nad miarę, zrodzi on 12 książąt i uczynię z niego naród wielki, ale przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi Sara o tym samym czasie w roku następnym, i przestał z nim mówić i odrzekł Bóg od Abrahama w górę. Mówi, że od Ismaela będzie pochodzić 12 książąt. Co to nam przypomina? 12 synów, jak wiemy, Jakuba, Izraela, 12 apostołów, jak ważna liczba powtarza się przez tok historii tutaj zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, że to jest wszystko Bożym dziełem i Bożym błogosławieństwem. I nic się nie dzieje, jak już mówiłem, bez woli Bożej tutaj na ziemi, dlatego że to wszystko czyni, jak wiemy, Bóg w życiu człowieka. Chociaż możemy złożyć winę na Sarę, możemy złożyć winę na Abrahama, dlaczego oni tutaj wzięli tą niewolnicę. Ale jak czytamy tutaj to, co mówi apostoł Paweł w liście do Galacjan, że to wszystko był obraz tego wszystkiego, co się stało dzisiaj dla nas w Jezusie Chrystusie i to musiało się wszystko spełnić, zarówno jak i w Starym Testamencie, tak samo jak i dzisiaj w Nowym. I to nie jest żaden przypadek. I nie możemy posądzać za to Sary, czy Abrahama, bo niektórzy chrześcijanie uważają tak, że to wina Sary, po co ona dała jemu niewolnicę. Później to wszystko stało się, jak wiemy teraz, konfliktem pomiędzy Arabami i Żydami. Ten konflikt trwa po dzień dzisiejszy, ale bez tego, jakby to nie działo się wszystko, to tak samo by apostoł Paweł nie mówił o tym, że będzie prześladowanie tych, którzy narodzili się z ciała, przez tych, którzy, że ci, którzy narodzili się z ciała, będą prześladować tych, którzy narodzili się z ducha, dlatego że nie rozumieją tych Bożych praw. I dalej będę czytał tą historię, historię Sary i Abrahama i już tą dalszą historię narodziny Izaaka. To jest pierwsza Mojżeszowa, 21 rozdział od pierwszego wiersza czytamy. I nawiedził Pan Sarę, jak obiecał, i uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego, w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Abraham nazwał syna swego, który mu się urodził, którego mu urodziła Sara, Izaak. A gdy miał 8 dni, obrzezał Abraham Izaaka, syna swego, jak mu nakazał Bóg. Abraham miał 100 lat, gdy mu urodził się syn Izaak. Wtedy Sara rzekła: Bóg wystawił mnie na pośmiewisko. Każdy, kto usłyszy, śmiać się będzie ze mnie. I rzekła: któż by był kiedykolwiek powiedział Abrahamowi, że Sara będzie karmić piersią dzieci, gdyż w starości jej urodziła syna. A gdy dziecię podrosło i zostało odstawione od piersi, Abraham wyprawił wielką ucztę w dniu odstawienia Izaaka. A gdy Sara ujrzała, że syn Hagar Egipcjanki, którego ta urodziła Abrahamowi, szydzi z jej syna Izaaka, rzekła do Abrahama: wypędź tę niewolnicę jej syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Skoro to słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna, lecz Bóg rzekł do Abrahama: niech ci to nie będzie przykre, co się tyczy chłopca niewolnicy twojej. Cokolwiek ci powie Sara, posłuchaj jej, gdyż tylko od Izaaka nazwane będzie potomstwo twoje. Jednakże i syna niewolnicy uczynię naród, bo jest on potomkiem twoim. Wstał więc Abraham wcześnie rano, a wziąwszy chleb i bukłak z wodą dla Hagar, włożył wraz z dzieckiem na jej barki i odprawił ją, a ona poszła i błąkała się po pustyni Berszewy, a gdy wyczerpała się woda z bukłaka, porzuciła dziecko pod jednym z krzaków, potem odszedłszy, usiadła naprzeciw w odległości jak bukłak, jak łuk doniesie, mówiąc: nie chcę patrzeć na śmierć dziecka. Siadła więc naprzeciw i głośno płakała. I usłyszał Bóg głos chłopca i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, rzekł do niej: cóż ci to, Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Wstań, podnieś chłopca i ujmij go ręką swoją, bo uczynię z niego naród wielki. I otworzył Bóg oczy jej, ujrzała studnię z wodą i poszedłszy napełniła bukłak wodą i dała chłopcu pić. I był Bóg z chłopcem, a gdy podrósł, zamieszkał na pustyni, był ucznikiem. Mieszkał on na pustyni Paran, a matka jego wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Tutaj widzimy tą historię zarówno Izaaka, jak i Ismaela, która jest, jak widzimy, tą bogatą historią i ważną. I tutaj nawet widzimy, że Sara wiedziała o tym, że trzeba wypędzić tą niewolnicę, gdyż syn niewolnicy nie będzie dziedziczyć z synem wolnej. Jak to mówi apostoł Paweł, jak to wszystko sprawdza się, to poprzez historię, co było zapowiedziane i później tutaj widzimy wspomniane w liście do Galacjan, po to, żeby my jako ludzie wierzący też zdawali sobie sprawę, na czym polega prawo Starego Testamentu, prawo mojżeszowe, a dzisiaj to prawo Nowego Testamentu, prawo, które ustanowił sam Jezus Chrystus, jak wiemy, przed swoim odejściem, dla nas jako też tych, którzy pochodzą z pogan. I tutaj jest napisane, i apostoł Paweł mówi, raduj się, jest bowiem napisane, 27 rozdział, tutaj w liście do Galacjan, jest bowiem napisane, nie rozdział, tylko wiersz 4 rozdziału, jest bowiem napisane, raduj się niepłodna, która nie rodzisz, wydaj okrzyk radości, wesel się głośno, ty, która nie znasz bólów porodowych, bo więcej dzieci ma opuszczona niż ta, która ma męża. Kto to jest tym bezpłodnym? Tutaj widzimy, była bezpłodna Sara. A tutaj chodzi o naród pogański. My jako poganie, grzesznicy, nie wydawaliśmy dobrego owocu. I apostoł Paweł mówi, to nad wami się Bóg zlitował. I to jest porównane do Sary, która była bezpłodna. My byliśmy bezpłodni, grzesznicy, ze świata, czyniliśmy zło. Nie znaliśmy Bożego prawa, nie znaliśmy też Ducha Świętego, nie znaliśmy też tego Słowa Bożego, czyli Biblii, nie czytaliśmy. Żyliśmy w grzechach, w bólu, w cierpieniu. Ale przyszedł okres czasu, że Bóg po prostu otworzył nam oczy i to w bólu nieraz otworzył te oczy na poznanie tej Bożej prawdy i narodziliśmy się na nowo. Jako te nowe, opuszczone dzieci staliśmy się dziećmi Bożymi. Zobaczmy, jak to wielkie jest błogosławieństwo. I tak jak Sara urodziła Izaaka na podstawie obietnicy, tak samo my narodziliśmy się też na podstawie obietnicy. Ci grzesznicy, ci czyniący zło, ci, którzy byli bezpłodni, grzeszni i czynili to po prostu, co nie podobało się Bogu, stało się teraz podobać Bogu, jak staliśmy się Jego dziećmi, uczestnikami Bożego Królestwa. I to jest bardzo dla nas ten pożyteczny fragment, który przypomina o tym, jacy byliśmy my kiedyś. I Sara, jak wiemy, w pierwszej księdze Mojżeszowej, 23 rozdziale, czytamy od pierwszego wiersza, dożyła 127 lat. Tyle było życia Sary. Zobaczmy, jeszcze po urodzeniu Izaaka żyła tutaj ten dalszy okres czasu, bo było 90 jej lat, a teraz ma 127 lat i ona odeszła. 127 lat. Tyle było lat życia Sary. Sara umarła w Kiryat Arba, czyli w Herbonie, w ziemi kananejskiej. Tam też przyszedł Abram, aby odbyć żałobę po Sarze i opłakiwał ją. Potem Abram stał od swojej zmarłej i rzekł do Chetytu, mówiąc, jestem u was osiadłym przybyszem, dajcie mi u siebie na własność grób, abym mógł wynieść z domu i pochować moją zmarłą. Chetyci zaś odpowiedzieli Abrahamowi tak. Słuchaj nas, Panie, Ty jesteś pośród nas księciem Bożym. Pochowaj więc swą zmarłą w najlepszych z grobów naszych. Żaden z nas nie odmówi Ci grobu swojego, abyś mógł pochować swą zmarłą. Tam już dalszej historii nie będziemy czytać. Wiemy, że on to miejsce nabył i później też on tam był pochowany obok swojej żony. I jeszcze przeczytajmy dalej z 25 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej od pierwszego wiersza czytamy, że później jeszcze Abraham miał drugą żonę, której było na imię Kureta. Ta urodziła mu Zimrana, Jakszana, Medana, Midjana, i Szibaka i Szałucha. A Jakszan zrodził Szebel i Dena. Synami Dedana byli Aszuryci, Letuszyci i Leuminici. Synami Midjana zaś byli Ela, Hano, Abida i Elda. Wszyscy oni byli potomkami Kurety. Abram oddał Izakowi całe swoje mienie, a synów nałożnic, które miał Abraham, obdarował Abraham i wyprawił ich od Izaaka, syna swego, i jeszcze za życia swego na wschód do kraju wschodniego. A Abram dożył 175 lat i opatrzył i umarł w pięknej starości, sędziwy i syty dni, i został przyłączony do przodków swoich. I pochowali go Izaak i Ismael, synowie jego, w jaskini Mechpala na polu Efrona, syna Sochara, Chetyty naprzeciw Mamre, na polu, które kupił Abraham od Chetytu. Tam pochowany został Abraham i Sara, żona jego. Po śmierci Abraham Abrahama błogosławił Bóg Izaakowi, synowi jego, i Izaak zamieszkał przy studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. Także tutaj widzimy te dzieje życia zarówno Sary, jak i Abrahama, i ich odejście z tego świata, i jakie oni mieli w tym życiu udział i błogosławieństwo, które po prostu też dla nas jest ważne, jako tych ludzi wierzących, którzy przyszliśmy do Jezusa Chrystusa i staliśmy się dziećmi obietnicy. I jak wiemy, że nasze Jeruzalem to już nie jest tutaj na ziemi, jak jest wspomniane w tym fragmencie, co apostoł Paweł mówi, 4 rozdziału apostoła Paweł listu do Galacjan, 24 wiersza czytamy. A to jest powiedziane obrazowo, oznacza one dwa przymierza, jedne z góry Synaj, które rodzi w niewolę, a jest nim Hagar. Hagar jest to góra Synaj w Arabii, odpowiada ona teraźniejszemu Jeruzalem, gdyż jest w niewoli razem z dziećmi swymi. Jeruzalem zaś, które jest w górze, jest wolne i ono jest matką naszą. Czyli nasze Jeruzalem to jest Jeruzalem już niebiańskie. Nie jest tutaj ziemskie. Ziemskie dalej jest w niewoli. Jakże mało wiemy jest ludzi wierzących spośród narodu izraelskiego. Większość jest, jak wiemy, z narodu pogańskiego, którzy uwierzyli, przyjęli to Boże błogosławieństwo, Bożą łaską, kiedy stali się uczestnikami tego zbawienia, które darowane jest w Jezusie Chrystusie na podstawie obietnicy. I przeczytajmy jeszcze z listu do Rzymian, z 4 rozdziału od 13 wiersza. Tutaj apostoł Paweł mówi o tym, przypomina te dawne dzieje Abrahama i jak to ma się dzisiaj do nas. 4 rozdział listu do Rzymian od 13 wiersza. Albowiem nie na podstawie zakonu była dana obietnica Abrahamowi bądź jego potomstwu, że ma być dziedzicem świata, lecz na podstawie usprawiedliwienia z wiary, bo jeśli dziedzicami są tylko ci, którzy polegają na zakonie, to wiara jest daremna. I obietnica wniwet się obróciła, gdyż zakon pociąga za sobą gniew. Gdzie bowiem nie ma zakonu, nie ma też przestępstwa. Przeto obietnica została dana na podstawie wiary, aby była z łaski i aby była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, który polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem Cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co powiedziane. Takie będzie potomstwo Twoje. I nie zachwiał się wierze, chociaż widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat oraz obumarłe łono Sary, i nie zwątpił w niedowiarstwie, w obietnice Boże, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek on obiecał, ma moc i uczynić, i dlatego poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A nie napisano tego, że mu poczytano tylko ze względu na niego, ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane, którzy wierzymy w tego, który wzbudził Jezusa, Pana naszego, z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Także tutaj apostoł Paweł mówi o tym, jak ta wiara wzbudzona Abrahama teraz przenosi się dla nas jako ludzi wierzących, tych, którzy uwierzyli i przyjęli to Bożą łaskę, Bożą miłość, i on się nie zachwiał w wierze, jak wiemy, Abraham, i my też mamy trwać w tej wierze i wytrwać do końca, bo to jest ważne, bo my mamy obiecane dziedzictwo wieczne w tym nowym Jeruzalem na niebie, gdzie będziemy wraz z Jezusem Chrystusem. Tego właśnie, do tego dążymy, obyśmy tylko wytrwali w tej wierze do końca. I tutaj mówi apostoł Paweł, że my jesteśmy wzbudzeni wraz z Jezusem Chrystusem z martwych, ci, którzy wierzą, ale mało tego, że skoro Jezus został wzbudzony z martwych, to On został także wydany za grzechy nasze i dla naszego usprawiedliwienia poprzez to zmartwychwstanie, czyli zwycięstwo nad śmiercią daje nam usprawiedliwienie. Nowe życie w Jezusie Chrystusie, to jest dla nas tym wielkim błogosławieństwem. I teraz znowu, jak już idę tym torem, listu do Rzymian, przeczytam z listu do Rzymian dalej, rozdział 9, od 6 wiersza czytamy. Rozdział 9, listu do Rzymian, od 6 wiersza. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izaaka, są Izraelem, nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem Abrahamowym. Lecz jest tak, od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje. To znaczy, że dzieci cielesne są dziećmi, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Albowiem tak brzmi słowo obietnicy, w oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna, ale nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem, bowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nic nie uczyniły dobrego lub złego, aby otrzymało się w mocy Bożej postanowienie wybrania oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje. Powiedziano jej, że starszy służyć będzie młodszemu, jak napisane, Jakuba umiłowałem, a Ezawem gardziłem. Także tutaj też apostoł Paweł dalej wyjaśnia, że to, że ktoś uważa się na szczególnie naród izraelski, że on pochodzi z tego rodu Abrahamowego, to nie znaczy, że pochodzenie z tego rodu daje człowiekowi zbawienie i życie wieczne, bo to nie chodzi o cielesne potomstwo, a potomstwo duchowe, czyli to odrodzenie duchowe daje nam zbawienie i życie wieczne i my staliśmy się potomkami Abrahama, jako ci poganie, którzy też skorzystali z daru Bożej łaski. Tu dalej on też mówi o tym, że od Izaaka i Rebeki rodzi się dwójka dzieci, jak widzimy, Jakub i Ezaw, ale jeden tylko staje się tym, który jest wybranym przez Boga i to jest na podstawie Bożego wybrania i powołania i to, że ten Jakub później stał się Izraelem, jak wiemy, i przez niego Izrael był błogosławiony, bo narodziło się 12, jak wiemy, patriarchów, ale to, jak wiemy, jest to stare przymierze, a dla nas to ważne jest, że my jesteśmy dziećmi Bożymi poprzez Jezusa Chrystusa. I na zakończenie jeszcze chciałem przeczytać z listu do Hebrajczyków, żebyśmy nie zlekceważyli tego powołania, które mamy od Boga, ale wytrwaliśmy w tej wierze i trwaliśmy dalej i żyli tym Bożym Słowem. List do Hebrajczyków, 12 rozdział od 18 wiersza czytamy. Wy nie podeszliście bowiem do góry, której można dotknąć, do płonącego ognia, mroku ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby głośnych słów, na których odgłos ci, którzy je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano, nie mogli bowiem znieść nakazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło się góry, okominowane będzie. A tak straszne było to zjawisko, iż Mojżesz powiedział, jestem przerażony drżący, lecz wy podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga Żywego, do Jeruzalem Niebieskiego, do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia, zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga sędziwego wszystkich, i do duchu ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość, i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, i do krwi, która się kropi, a która przemawia lepiej niż krew Abla. Baczcie, abyście nie odtrącili tego, który mówi, jeśli bowiem tamci, odtrąciwszy tego, który na ziemi przemawiał, nie uszli kary, to tym bardziej my, jeżeli się odwrócimy od tego, który przemawia z nieba, ten, którego odgłos wstrząsnął ziemię, nią zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Przeto okażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawajmy cześć Bogu tak, jak mu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią, albowiem Bóg nas jest ogniem trawiącym. Tutaj apostoł Paweł, jak widzimy, ostrzega tych, którzy uwierzyli, żeby trwali w tej wierze, bo to jest wielkim błogosławieństwem Bożym, że wtedy ludzie bali się podejść do tej góry, że ona drżała na odgłos trąby. Też i Mojżesz, widząc to zjawisko, też był z tego powodu przerażony, jak widzimy, ale to wszystko było Bożą sprawą i to wszystko się wypełniło i też wypełnia się dzisiaj dalej w Jezusie Chrystusie, jak to się mówi, poprzez tą krew, która przemawia, jak wiemy, więcej niż krew Abla. Dlatego mamy trzymać się i trwać w tej wierze, dlatego że Jezus złożył swoje życie na okup za nas, żeby nas wyrwać jako tych grzeszników z tego świata i postawić na tą drogę wiary, żebyśmy trzymali się tej wiary i trwali w Jezusie Chrystusie, bo ta ziemia, jak wiemy, zostanie zniszczona. Tutaj ulegnie wstrząsowi. Zarówno ziemia, jak i niebo przeminą i Bóg da nowe ziemię i nowe niebo, w której będzie mieszkać sprawiedliwość. Dlatego dla nas to jest Boża obietnica i my mamy trwać w tej obietnicy. I mówi się też tutaj, jak wracamy do tego listu do Galacjan, 4 rozdziału, przeczytajmy 2 ostatnie wersety. Lecz co mówi Pismo? Wypędź niewolnicę i syna, nie będzie bowiem dziedziczył syn niewolnicy, synem wolnej. Przeto bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolni. Nie da się, moi drodzy, jakby razem współżyć, jak to początkowo chcieli chrześcijanie żydowscy wraz z poganami, żeby żyć pod zakonem, albo dzisiaj z tej obrzędowej religii przyłączyć do tej wiary prawdziwej, żywej, która jest w Jezusie Chrystusie. I dzisiaj też, jak widzimy na świecie, są prześladowania tych wierzących prawdziwie chrześcijan i nas też nieraz nazywa się sektą, ale my wiemy, że to wszystko jest Boża łaska, Boża miłość, że my należymy do prawdziwego, żywego Jezusa Chrystusa i dlatego trzeba odłączyć się od tego, co jest nieprawdziwe, a żyć tam, gdzie jest rzeczywista Boża prawda oparta na Ewangelii, Słowie Bożym i na Duchu Świętym, dlatego że my zbawieni jesteśmy darmo z łaski poprzez wiarę i tylko w taki sposób mamy to dziedzictwo w Jezusie Chrystusie nam obiecane w Bożym Królestwie. Amen.